nagle wygrywa dziewczyna, która na pierwszym zdjęciu pokazała się w bikini, a na ostatnim robi tutorial make-upu, za który jej grubo płacą. Siedzą 3 godziny, ktoś ich masuje, ktoś je maluje, ktoś je czesze, robią z nich cuda, przebierają w sukienki, ona odpoczywa, je winogron i pije szampana i wychodzi na wybieg. Wcale tak nie jest. Te dziewczynki, które tam są, te takie fantazje męskie, 14-letnie,
tak, pedofilskie,
z paluszkami w buzi, w rajstopkach dotąd, jakby ja tego w ogóle nie rozumiem, że to jest jakby ogólnie akceptowalne.
Dzień dobry Państwu. Witam w programie Gwiazdozbór Jaruzelski i z wielką radością zapowiadam naszego gościa, którym jest Dawid Woliński, jeden z bardziej znanych polskich projektantów i również gwiazda telewizji.
Dzień dobry, bardzo piękne przywitanie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Monika.
Dawid, znamy się wiele lat.
Tak.
Najpierw byłeś głównie projektantem, rozkwitłeś na polskiej scenie mody ze swoimi kreacjami, tak, pokazami.
Najpierw zaczynałem w ogóle jako stylista.
No tak.
Pracowałem w magazynach jeszcze drukowanych, które wtedy były bardzo popularne. To był kawał ciężkiej pracy, bo to, co teraz się robi, wiesz, wirtualnie, to tak, wtedy wszystko, że tak powiem, trzeba było ręcznie. Tak, no dlatego ci mówię, że nas łączy już w ogóle taka w sumie pasja do mody i do jakiejś takiej, myślę, klasycznej kultury, powiem tak. No, myślę, że mamy wiele wspólnego.
Teraz właściwie myślę, że dla wielu osób jesteś bardziej znany jako osoba prowadząca, czy też osoba w jury,
tak,
chociaż więcej niż tak naprawdę to jest zwykłe tylko ocenianie, w programie Top Model, który skończyło 11
sezon.
No i bardzo to są dla mnie ciekawe rzeczy. Ja tak bardzo nie śledziłam tego programu i tych wszystkich sezonów. No ale wiedząc o tym, że się spotkamy, to oczywiście się przygotowywałam. No i sobie też tak zerknęłam na amerykański Top Model i tam zobaczyłam między jednym sezonem a drugim ogromne zmiany. Nie wiem, czy też oglądasz ten amerykański?
Tak, tak. To on niedawno jest dostępny w Polsce, jakby w takim stałym...
Tak, można zobaczyć na player, prawda?
Tak, chyba na playerze jest dostępny, więc myślę, że jest teraz dużo łatwiejszy dostęp. Oczywiście no, nie jestem takim, że tak powiem, że cały czas siedzę i oglądam, bo też staram się, żeby ten nasz program miał też swoisty charakter. Zresztą muszę się pochwalić, że to polskie Top Model jest w czołówce w ogóle Top Model takich franczyz na cały świat i bardzo często jest pokazywany jako ten, który jest realizowany przykładowo, świetnie, perfekcyjnie. I to jest takie miłe być w takim fajnym, docenionym projekcie światowej jakby marki.
No ja właśnie obejrzałam ten 11 sezon i rzeczywiście byłam pod wrażeniem pewnych całej estetyki, ale też i pewnej merytoryczności tego. Ale na co zwróciłam również uwagę i o tym bym chciała z tobą porozmawiać, tak, że kiedyś świat mody był światem zdecydowanie ekskluzywnym. Skupiał się na pięknie.
Tak.
Był światem, który nie dopuszczał. Prawda, jakiś był...
Nawet trudno powiedzieć, czego nie dopuszczał, bo pewne rzeczy nie były po prostu w świecie mody pokazywane.
Tak.
Akceptowało się tylko wybitność.
Mhm.
Wybitne modelki, wybitnych modeli, wybitne wybiegi, wybitnych projektantów. Wszystko było takie nieosiągalne i na tym to też miało polegać.
Wybitność, doskonałość, perfekcja, właśnie jeśli chodzi na przykład chociażby o wymiary, prawda?
Tak.
Wiek, bardzo młody.
Pamiętasz, ile się mówiło w ogóle zawsze, że jak wychodziła modelka na wybieg, to zawsze było 86, tak, 64, 86.
Mhm.
Znaczy, pamiętasz, kto zna idealne wymiary modelki? Wszyscy recytowali jak wiesz, jak Biblię. I zmieniło się. Pamiętasz, modelki wychodziły z top super modelki na wybieg. No to przecież wychodziła Cindy Crawford, Naomi, Claudia. Tak. Wszystkie one robiły po prostu wrażenie. Jak ten wybieg, jak się zaczynał, tylko było pam, bomba, 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 bomba. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz jest tak, że patrzysz na wybieg, i w sumie nie rozpoznajesz tych dziewczyn. Mm-hmm. No wiadomo, fani, najwięksi mody to rozpoznają, bo wiedzą, ale większość dziewczyn to są blogerki, instagramerki i modelki jednocześnie. Nie wiem, no, mnie na przykład bardzo irytowała na początku wiadomość, że jeżeli jesteś poniżej 10 tysięcy na Instagramie, to było wiele lat temu, to cię nawet nie biorą do pokazu, nawet jakabyś nie była, jeżeli chodzi o modeling. No to trochę takie, wiesz, takie mega nie fair, no bo jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę świetnie, a nie jest, nie wiem, ekstrawertykiem, no to będzie mu trudno na tym zapanować, prawda? No i...
To jest, wiesz, co bardzo interesujące, co mówisz, bo tutaj też gośćmi jest, często są aktorzy. Ach. To są wybitni aktorzy teatralni, ale też oczywiście filmowi. No i też mówią właśnie o tym zjawisku castingów osób, które nawet nie są aktorami, ale mają zasięgi, więc w związku z tym no, załatwią
sprawę. No dla nich to musi być mega drażniące. W sensie, wiesz, no mega nie fair, bo tak naprawdę czy aktorstwo, czy zawód, który wymaga przygotowania i takiego dużego kunsztu, no nie udajemy teraz, tak? Że to nie istnieje, bo to istnieje. Czyli cały ten warsztat, który zdobywasz z doświadczenia, przez lata, przez wyrzeczenia, przez tworzenie jakiegoś charakteru, postaci, nagle wygrywa dziewczyna, która na pierwszym zdjęciu pokazała się w bikini, a na ostatnim robi tutorial make-upu, za który jej grubo płacą. No i to jest taka sytuacja, w której naprawdę to kontra wykształcenie, edukacja i pewnego rodzaju no, najcenniejsze doświadczenie, no to ręce opadają, powiem szczerze, nawet mi.
Tak, ale też co się zmieniło, to ja powiedziałam o tym właśnie, wiesz, o tym pięknie, które też było, bo przechodziło to, bo mówisz o tych takich największych, tych modelkach, tych gwiazdach.
Ale do dzisiaj o nich marzymy. Wiesz, no patrz, niby się zmieniła era, zmieniła się zmiana, Warta już jest kompletnie inna, ale co, no ale każdy wie, kto jest Cindy Crawford, tak? Mm-hmm. No i jakby, wiesz, no... Tak. I chciałabyś jej mieć tutaj w studio?
No tak, czy Carla Bruni, ale pamiętam, że też, że pewna zmiana, która zaszła, ja nie wiem, trochę później zaczynałeś niż ja, jesteś no, znacznie młodszy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy były to, wiesz, te najważniejsze, te piękne, wielkie modelki, które się pojawiły.
Z tymi nazwiskami, tak.
I nagle pojawiła się... Kate Moss.
Kate Moss, dziewczyna z ludu tak zwana.
Dziewczyna z ludu, tak. I ona była tak niższa od nich, miała trochę krzywe nogi.
Zęby, szparę.
Tak, zęby, trochę wyłupiaste oczy. Ona nie mieściła się w tym kanonie tego idealnego piękna.
Tak.
Ale ja pamiętam, że wtedy tak się zastanawiałam, tak mówię, kiedy ja zacznę uważać, że ona też jest piękna. Bo to psychologiczne jest tak zwane wystawienie na stałą ekspozycję. Czyli jeżeli 5 razy zobaczysz ją w reklamie najlepszych kosmetyków marki i na
już uznajesz, że jest,
ona jest piękna.
Tak, już twój mózg ją inaczej postrzega. Tak. Ale wiesz, to była też, pamiętam, taki to był skandal wtedy, bo zawsze na okładkach były topowe dziewczyny.
Tak.
Piękne, z idealnymi rzęsami, cerą. Nawet piegi były tam w odpowiednim miejscu. Wszystko się zgadzało.
I nie skandalistki.
Nie, one były wszystkie absolutnie idealne. Świetne romanse, super związki, piękne rodziny, białe jachty, helikoptery, samoloty i w ogóle, tak jak wiesz, z kampanii amerykańskich marek Ralpha Laurena na przykład. To idealne takie. Tak. Ale wiesz, pamiętam, wtedy pojawiło się pierwsza taka duża okładka Kate Moss, to było ID. Nie wiem, czy pamiętasz. Skandaliczna taka, w sensie, no nie była skandaliczna, tylko ta zawsze była okładka z przymrużonym okiem. ID miało taką, wiesz, z przymrużonym okiem. I ta Kate Moss na tej okładce ID z tym przymrużonym okiem, to jakby pamiętam, że to była bardzo duża debata w mediach, wszędzie. Mm-hmm. Co to się stało, że taka dziewczyna z tłumu, mówili ją z klasy robotniczej, bo wtedy jeszcze były te podziały, klasa robotnicza na okładce z przymrużeniem oka, że to jest taki wow, krok milowy, to wszystko. Mm-hmm. Pamiętam tą okładkę jak dziś. To było takie, no świat mody wtedy nagle tak mówi, chyba jakaś zmiana następuje. Mm-hmm. I ona bardzo szybko, przez to, że weszła tam z takim impetem na najwyższe jakby od razu obroty, bardzo szybko została wcielona. I ona pracowała razem z tamtymi dziewczynami, łeb w łeb. I to było takie też w sumie fajne, ale Kate Moss, no naprawdę, no to jest też i osobowość, i przebojowość, i wszystko za tym szło. To nie jest tak, że każda dziewczyna jej wzrostu, z jej nieidealną sylwetką i jakby całą urodą, jest w stanie być Kate Moss, no bo już nie oszukujmy się, no jakby to jest pakiet, no i bierzemy pakiet. No Kate Moss to jest firma, marka, pakiet cech i fizycznych, i psychicznych, który zadziałał, no.
Tak, ale ona była wtedy takim wyjątkiem.
Była wyjątkiem.
Była wyjątkiem.
Unikalna. I może też przez to, to był jej czas.
Tak, to był jej czas.
Ona była ciekawa i ludzie byli jej ciekawi po prostu.
Czekaj, jeszcze w tym czasie była też kompletnie z innym przeciwieństwo jej szkocka arystokratka Stella.
Ach, wiem. Ta, która Stella
zmarła,
Tena.
Tak, która zmarła zaś niedawno.
Tak, tak.
I ona też miała trudną
no, ona już była tylko, taka zimna, surowa, tak. No ale też miała korzenie, tak? I każdy arystokratka, tutaj się dzieje.
No, też nie była taką klasyczną pięknością jak tamten. No,
już się potem wysypały te dziewczyny. Tak. Szwedki się pojawiły już wtedy takie już z większymi biustami na wybiegach, gdzie te biusty kiedyś były takie, były narysowane, ale się nie mówiło, że ta ma duży biust, tak. czy mniejszy. No.
Chociaż przechodziliśmy też ten czas i to chyba był właśnie ten czas po wielkich modelkach, po skandalu, gdzie któraś jedna z nich powiedziała, że powyżej tam, poniżej chyba 10 tysięcy dolarów nie spaje z łóżka.
Tak.
Cindy Crawford chyba była. No, ale
nie, myślę, że one wszystkie na pewnym etapie, a pierwsza to prawdopodobnie powiedziała Naomi, bo ona jest z tych, zawsze wypali petardę.
Tak. I wtedy jakieś było, że i to było krótko przed jakimś chyba Fashion Weekiem i że któryś z projektantów powiedział, koniec z nimi. Bierzemy teraz no-name'y, ucieramy nosa i rzeczywiście trochę to poszło. Potem mieliśmy takie nastolatki, same takie dziewczynki, które chodzinki.
Dziewczynki, tak. I to się też poszło w taką z drugiej strony.
I androgeniczność troszeczkę.
Tak,
też.
Ale też to wiesz, trzynastolatki chodziły po wybiegach, które były ani odzwierciedleniem kobiecości, mimo że przepiękne. Mm-hmm. To były takie twory fantazyjne projektantów i marketingowe jakieś takie. Tak. No bo wiadomo, młodziutka, no to zaczyna, no to, no to tamto. No i potem one jeździły w obstawie agent, mama, babysitter.
Tak.
No więc to były takie czasy też nad tym. Ja zawsze się zastanawiam, jak 13-14-letnia dziewczynka może być na tyle dojrzała, że radzi sobie z tym, że wychodzi na ten wybieg, jest nagle na okładce magazynu. Kiedy to się złamie w niej? No. Znaczy, to mnie zawsze przerażało. Powiem szczerze, jak znajomi mi pytali, a ona się nadaje się ta moja córka. Tak. Jak ja słyszałem, że ma 14 lat, czy tam, to ja mówię, znaczy mówię, serio? Tak? I takie pytanie, mówię, no nie wolisz, żeby spędziła fajne dzieciństwo.
I zdobyła
sobie
jakieś wykształcenie w przyszłości i da, bo nie każda będzie Cindy Crawford, która będzie
bo to też nie ma obietnicy, że wiesz, że wchodzisz i wychodzisz z pakietem. Tak nie jest. No. Cindy Crawford jest jedna.
No tak. I teraz co się zmienia ostatnio? Kiedy widzimy jakieś i pokazy, i reklamy, i to widać też już u was, pojawia się, że taka... ten storytelling, który taka, można powiedzieć...
Tak, kontrowersja jakiś... idąca, bądź jakaś historia, która niesie uczestnika, prawda?
Tak, czyli mamy teraz dziewczynę, która wygrała 11, czyli Klaudia Nieścior. I no, dziewczyna, którą ja zobaczyłam w jakimś chyba pytanie Dzień dobry na TVN była. No i to już mnie tak zainteresowało, bo nie poczułam tego, co w niej może być wyjątkowego, że to sprawiła. Potem zaczęłam oglądać, zaczęłam troszkę rozumieć, chociaż ja tam bardziej zaczęłam sekundować może sama, że nikczemnego wzrostu jestem tej ślicznej misi, która tam odpadała gdzieś w tych pokazach, ale też Natalia, ale też tych dwóch chłopców, szczególnie ten Borys nieprawdopodobną.
Prawda? To jest coś spektakularny, uważam. Do dziś jakby tutaj uważam,
nie do zapomnienia twarz.
Tak, Borys Barchan. Taki w ogóle niepozorny chłopak. A zrobił wrażenie rzeczywiście. Maciek przeraźliwie wysoki, bo przy nim naprawdę jest niekomfortowo stać, będąc facetem, no bo stoisz koło niego i tak rozmawiasz z uniesioną głową. No Michalina, no prześliczna. Mhm. Wiesz, ale powiem ci szczerze, do Michaliny przywarło coś takiego w trakcie, że jest niziutka.
Ale ona ma 75 zaś.
Ale powiem szczerze, że widząc Michalinę, nigdy ci by nie przyszło do głowy ją zmierzyć. Mm-hmm. Wiesz, no bo to jest tak, że jak przychodzi dziewczyna i jest taka nie do końca, to szukasz, a ile ona ma wzrostu? No tyle, no za mało. Wiesz, wymówek. Tak. Ale przy Michalinie to raczej myślisz na ten temat, żeby, a damy jej wyższe buty i będzie świetnie. Tak. Wiesz, i tylko tak. Nie dlatego, że ona musi być wyższa, tylko dlatego, żeby nie wyglądała w trakcie wyjścia tak. do finału na najniższą. Mhm. No bo to wtedy dziewczyna, która jest, wiesz, no modelki muszą być takie same i to wygląda cudownie na wybiegu. Tak. Jak wychodzi ci piękny finał i idą takie te gazele, tak. suną tak. przez ten wybieg. No oczywiście to już teraz jest niemodne, niefajne, nie okej. Natomiast no to zawsze wyglądało pięknie. No i uważam, że modelka to też nie jest tak, że my sobie możemy wybierać, kto jest modelką. No to nie jest tak, że wybierasz. Modelką trzeba być, po prostu. Trzeba mieć charakter, charyzmę, spektakularność jakąś. To nie chodzi o urodę finalnie, bo tak naprawdę ludziom się myli, że sexy dziewczyna to jest modelka. Modelki to w ogóle nie jest sprawa o seksie. Mm-hmm. To nie są sexy dziewczyny na wybiegu. One nie wiadomo, że czasem potrzebujemy czy do pięknej bielizny, tak. czy do strojów, no ale to jest jakby inny casting.
Ale bardziej natomiast też powiedziałabym pewnej zmysłowości, tak, a nie takiej seksualności.
Dokładnie, to nie wszystko jest seks. Po prostu czasem zmysły są ponad tym i bardzo często, i to lepiej działa, tylko ludzie sobie nie potrafią zdać z tego sprawy. To nie jest tak, że a takie nieseksowne modelki miałeś, a takie seksowne miałeś. To nie o tym jest. Mm-hmm. I to jest dziwne, no bo to jest tak jakby nagle patrzeć, czy wszyscy strażacy są sexy i nadają się do kalendarza, wiesz, takiego z tymi gołymi strażakami, co tam się na licytacje charytatywne jakieś robią. No nie, to też nie jest o tym. To jest o facecie, który potrafi ugasić pożar i ma merytoryczną do tego wiedzę. No modelka też musi wiedzieć, jest taki wybieg, tak się idzie, jest, nie wiem, te przebiórki masz 30 sekund na zmianę, no to też jest wszystko wiedza praktyczna, no naprawdę.
Tak, a jeśli mówimy o tym, to były pierwsze inne modelki, były te modelki, które pozowały w Playboyu,
tak.
Czy też w jeszcze dawnych czasach znajdowały
czy
się
w jakichś takich magazynach, tak. I to też nie były modelki, tylko to były fotomodelki, no, tak. No bo jakby musimy to naprawdę rozdzielić i oddać szacunek tym dziewczynom, których praca wcale nie jest taka łatwa. To nie jest tak, że one wchodzą na casting, siedzą 3 godziny, ktoś ich masuje, ktoś je maluje, ktoś je czesze, robią z nich cuda, przebierają w sukienki, ona odpoczywa, wie winogron, pije szampana i wychodzi na wybieg. To wcale tak nie jest. To jest tak, że ona nie śpi do 3, do 4 w nocy, bo ma castingi, przymiarki, poprawki, rano o 6 musi być gdzieś tam, w międzyczasie musi się zdrowo odżywiać, zadbać o ciało i lecieć do kolejnej pracy. No, a czasem jeszcze mówią, dobra, to dziękujemy ci.
No.
Mimo tych wysiłków wszystkich.
Tak, no. Czym są praca, która wiąże się z wieloma czasami upokorzeniami.
To jest tak, że nikt nie ma dla ciebie czasu. Tych modelek jest bardzo dużo. I to jest tak, przychodzi ci, nie wiem, 50 modelek na casting, no to nie masz dla każdej 5 minut. Masz 30 sekund i mówisz, okej, nie, dzięki, ty zostajesz, ty wychodzisz. I nie dlatego, że nie masz dla nich szacunku, tylko robisz swoją pracę. Mm-hmm. Tak jak ja mam wykonać swoją pracę, tak i ona ma wykonać swoją pracę. To nie jest to, że ktoś nie szanuje tego zawodu, bo szanuje. I naprawdę trzeba o tym wiedzieć, że to jest ciężki zawód.
Jest ciężki zawód, ale jeszcze wracając do właśnie pewnych teraz norm. Teraz właśnie kiedyś oglądałam to i tak myślałam, że to jest taka istotna tendencja też w światowych pokazach, czy też reklamach, że powiedziałam, że trochę historia niesie, bo już nie wystarczy tylko, że się wybierze najładniejszą, nie wystarczy już ten proces grupowy rywalizacji, który zachodzi też między tymi osobami, bo to też jest spektakularne, to też się dobrze
i ważne
ogląda, ale trochę takie pokazanie właśnie. No, wy mimo, że jesteście ostrzy tam w tym jury, raz bardziej, raz mniej. Tak, macie osoby, do których podchodzicie delikatniej, raz mniej. Nie wiem, to też jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Ale przede wszystkim, że tam no też pojawiają się tak, jaka tendencja, że no właściwie osoba transpłciowa. I tu mamy.
I powiem ci dlaczego. Dlatego, że to jest ciągle w Polsce spektakularne. I jakby nie wiem dlaczego. Ja uważam, że to jest troszeczkę takie nie fair, ale w stosunku osób transpłciowych, bo to wiesz, no nie wiem, jakby robimy z tego ciągle duże halo, mimo że to powinna już być gdzieś tam norma. Bo w standardach światowych, znaczy to też świadczy o Polsce tak naprawdę. Mhm. Nie o nas, bo to ciągle jest spektakularna sytuacja. I nie wiem, no oglądałem, jest serial, w którym występuje osoba transpłciowa i oglądałem ten serial i dopiero się chyba w 6. czy 7. sezonie zorientowałem, że to jest osoba transpłciowa i to nie z tego serialu. Zorientowałem się ze ścianki, kiedy wystąpiła ta dziewczyna transpłciowa ze swoim chłopakiem. I ja mówię, Jezu, jak ona jest piękna. Przecież to jest facet. Ja mówię, nie, no co ty żartujesz? Naprawdę, no nie miałem pojęcia o tym i nikt reżyser, producent, nikt nie robił z tego, wiesz, wielkiego halo.
Tak.
Po prostu była świetną aktorką. I tyle, no jakby, jeżeli będzie świetną modelką, to nawet jak będzie miała wiatraczek gdzieś wkręcony, to mnie też to nie obchodzi. No jeżeli będzie świetnie na wybiegu wyglądała i będzie super pracować. Jakby chciałbym, żeby coś takiego powiedzieć, że nie róbmy takiej pewnego rodzaju zawsze halo z takich rzeczy, które już powinny być gdzieś tam standardem. Jest to nadal jakieś wydarzenie, ale no dajmy temu się wykazać też na innej zasadzie, tak?
Ale tym amerykańskim również to były.
No wiesz, ale to jest to właśnie o to mi chodzi, że to tak naprawdę. No, widziałaś w Euforii jakieś podkreślenie tej sytuacji, że jest to dziewczyna transpłciowa, że jest to chłopak?
Wiesz co, nie aż tak bardzo.
Może się bardziej z anatomii człowieka, wiesz,
bo tam były te ekstra odcinki były i tam właściwie wychodziła tam.
Tak, dokładnie. Ale to było w ekstra odcinkach i to było specjalnie po coś nakręcone, tak? Mhm. A jakby, no ja uważam, że słuchaj, no jeżeli jesteś dobra w swoim zawodzie, czy dobry,
tak.
No to nie, naprawdę cię nie musi nieść żadna historia. I ja zawsze staram się takiego uczestnika znaleźć, takiego bardzo prawdziwego, którego nie niesie historia, bo historia może być różna. Czasem możemy się zmieniać, odcinamy się od pewnej historii, którą mieliśmy w życiu wcześniej. Chcemy wejść z nowym ładunkiem w nowe życie i każdy ma do tego prawo.
No dobrze, to powiedz mi, bardziej sekundowałeś Natalii czy właśnie Klaudii? Natalia była taką właśnie modelką.
Tak. I wiesz co, no jakby też, wiesz, no to jest tak, ja bardziej uczciwie powiem sekundowałem Natalii, oczywiście, no że i Michalinie. Ale też dlatego, że ja już z nimi pracowałem i mi się łatwo pracowało. Z Klaudią się trochę napracowałem, bo wiadomo, że też wyglądała pięknie i ubrałem ją na finał i to też była fajna praca, bo ona jest taka równa jajcara. Mm-hmm. I też tym wygrała, bo gdyby była niemiłą, niesympatyczną osobą, to na pewno...
Ale bywa ostra, tam też była nieprzyjemna czasami. Tak
wiesz co, no myślę, że każdy w jakiś tam ma epizod. Mm-hmm. Pamiętaj, że to też jest zmęczenie.
Oczywiście.
Sytuacja, w której cię zastanie ta jakby kamera. I to też nie jest tak, że każdy musi mieć humor na 100% każdego dnia. Ja już rozumiem świetnie tych uczestników i naprawdę te ich nieraz wtopy w studio, czy nawet nasze. Przecież my też siedzimy tam po 12-14 godzin. Wiesz, i to też jest tak, że każdy z nas gdzieś tam wymięka, tak? Mm-hmm. No, robimy to już 10-11 lat, teraz 12 sezon zaczynamy. Tak. Więc, no wiesz, no to też jest... żmudna praca, bo jak ja zaczynałem, to i wtedy Taniec z Gwiazdami jeszcze leciał w telewizji.
A, tak.
I ja usłyszałem, że to już jest jakiś 11 czy 12 sezon. Mówię, Jezus Maria, ci ludzie 12 lat siedzą na tym samym krześle. Mówię, wariaci. I wiesz, i nagle dzisiaj rozmawiamy, a ja siedzę 12 sezon, 12 lat, robię coś, co mi się wydawało, że zrobię 2-3 sezony i będzie święty spokój z tym. I to się rozciągnęło w czasie. I nie zauważyłem. Powiem ci szczerze.
Tak, no, a właściwie ty, Marcin Tyszka i Joanna Krupa, to jesteście od początku.
Mm-mm.
A teraz sobie...
Nie było Joanny Krupy, była Magda Mielcarz.
A rzeczywiście była Magda Mielcarz, no i była, wiesz co, i rzeczywiście przypomniałam sobie historię, kiedy, pamiętam bardzo, rozmawialiśmy telefonicznie, ponieważ ja się trochę włączyłam w waszą historię konfliktu z Karoliną Korwin-Piotrowską.
Tak, ale wiesz co, to nie była historia konfliktu, to był konflikt bardzo jednostronny, który się wydarzył w tamtej sytuacji. Jakby ja myślałem, że... Znaczy, ja byłem przekonany, że jestem jej przyjacielem, kolegą, a nagle się okazało, że nie jestem, ale dość się o tym dowiedziałem z mediów. No i mówię, dobra, luz. No,
no tak, ja też się dowiedziałam się z mediów, bo tam... przypomnijmy, dzisiaj taka sytuacja by nie mogła zaistnieć. Ja zerknęłam na to zdjęcie, kiedy ty tam jakby mierzysz tej dziewczynie, czy sprawdzasz, czy ona ma prawdziwy biust, tak. I ona jest bardzo uśmiechnięta. Tam nie ma poczucia jakiegoś, że wiesz, że ty przekroczyłeś jej granicę.
Mało tego, to ona sama prosiła o to. Angelika Fajt, to dziewczyna, która z którą do dzisiaj mam kontakt, jest ultra serdeczna, sympatyczna i co roku, jak wygrywa jakieś zawody, bo ona jeździ na takie mistrzostwa Miss, wszystkich tam zdobywa, Miss pięknego ciała, Miss pięknego biustu, Miss pięknych stóp, no wszystkie możliwe Miss świata zbiera i to wyjeżdża po jakichś super tropikalnych destynacjach. Za każdym razem, jak zdobywa jakiś tytuł, wysyła mi zdjęcie i pisze, to dzięki tobie, bo odważyłam się na wiele i po prostu czuję, że to, że naprawdę ten dotyk mnie jakby zmotywował do tego wszystkiego, bo zdałam sobie sprawę, że jednak mogę, że jednak jestem z jakąś tam energią. Oczywiście wiadomo, ona sama zaprzeczała w wywiadach, wiele razy ją pytali, a co pani o tym myśli, co pani o tym co pani uważa na ten temat. Mówię, dajcie mi spokój, przecież to jest wspaniały człowiek, który w ogóle pomógł mi we wszystkim i jakby od tego momentu zaczęła się moja kariera. Zrobiłam okładki, których marzyłam, zrobiłam pracę, której chciałam. No jakby o co wam chodzi? No, to była jedyna osoba, która nie miała zastrzeżeń do tego, co się wtedy wydarzyło.
No tak, a ja pamiętam, że ja stanęłam, bo ja dopiero się zorientowałam, kiedy Marcin odpowiedział Karolinie tak, no dosyć brutalnie. Więc ja tam jakoś wstanęłam w robieniu Karoliny i pamiętam, że ty dzwoniłeś i bardziej mi też tą sprawę naświetliłeś, jak to wyglądało.
No bo to tak wyglądało i wiesz, nie było w tym żadnego ani czegoś niefajnego i tylko dużo bardziej niestety Angelika dostała rykoszetem od osób, które jej broniły na siłę i próbowały jej coś mówić, a no mamy do dzisiaj kontakt, no gdybym był taki no tak. niefajny, gdyby to było takie niefajne zdarzenie, to w życiu by o tym nie mówiła z taką sympatią. Mogę do niej zadzwonić i powie, co o tym myśli. Tak, także naprawdę serdeczna osoba. Mało tego, jak robię pokaz, to pisze mi: Dawidku, będę mogła być na twoim pokazie jako gość. Oczywiście jak będzie trzeba, to będę nawet kartony nosić z cateringiem. Tylko no, naprawdę
czyli,
fajna
ale
osoba.
Ale jednak awantura była, czy nie z powodu osoby, która tym mogłaby być najbardziej jakby zainteresowana, czy
tak
urażona?
Jak zawsze, Monika, tak jak
ale,
zawsze.
Tak, ale chodziło o to, bo ja też się zastanawiałam, wiesz, z biegiem lat, czy to nie było też wyreżyserowane przez TVN, żeby ten konflikt powstał taki?
Nie, to były wszystko, wiesz, no, to była druga w nocy, jakby wiesz...
Bo Edward lubił takie historie, żeby coś się zadziało.
Wiesz co, Edward nie ma takiego wpływu tam na nas. Aha. To jest tak, że wszystkim się wydaje, że my tam mamy scenariusz, co mówimy. Aha. Nie, no to są historie, które się dzieją naturalnie, które się dzieją w jakiś tam sposób. No wiesz, no... Jakby na tym też polega ten program. Jest to taki praktycznie reality show, tak. który polega na tym, żeby właśnie te osoby się spotkały, były ze sobą długo, bo wtedy naturalne jakby cechy, naturalne zachowania wychodzą.
Ten proces grupowy, który się dzieje, tak międzyludzki.
I jakby po prostu. I to właśnie jest ciekawe dla widza i to właśnie robimy tak. w studio. Dlatego nagrywamy wiele godzin, dlatego te sytuacje są takie, czasem ludziom się wydaje, co to za wymyślony jakiś pokaz, że modelka musi wdrapywać się na jakieś drzewo, iść po linie, spadać w siatkę. No, to też nie polega na tym. Każdy po kilku próbach jest w stanie przejść po wybiegu, ale nie będzie w tym żadnych emocji, których widzowie no, chcieliby je zobaczyć. Ale dziewczyna idąca po linie, czy po jakichś kontenerach 30 metrów nad ziemią, czy po szklanym moście, jednak wzbudza emocje i to głównie u widza.
No tak.
I to też na tym polega, żeby się wam przyjemnie oglądało, my czasem musimy stanąć na głowie. I to w sumie robimy dla was, no, tak naprawdę.
No i też, powiedzmy, czasami takie ostrzejsze uwagi też są takie, żeby podkręcić atmosferę?
No wiesz, nie, bo ja uważam, że mamy bardzo mało czasu z uczestnikami, wiesz? To jest tak, że to, co się dzieje u nas w te 3 miesiące tego programu, tak. który nagrywamy, to jest wiele razy kilka lat pracy. Więc nie możesz owijać bawełnę. Czasem musisz powiedzieć dosadnie i mocniej, z niekorzyścią dla samego siebie. No bo każdy chciał być cudownym, uśmiechniętym tak. jurorem, takim, który tylko wszystkich gładzi po głowie tak. i wszyscy go uwielbiają. Ale po wyjściu z programu ludzie, którzy dostali ten tak zwany opieprz, tak. Raz czy drugi, doceniają to, bo musisz nimi w pewnym momencie, pamiętaj, że my się też widzimy tylko z nimi w studio, mamy tam te kilka godzin, ale na każdego uczestnika mamy, w pierwszym wyjściu to jest tam typu 5-10 minut i potem finał, czyli z każdym możesz porozmawiać. My też ich nie widzimy, więc musimy skondensować to wszystko, co o nich wiemy i swoją wiedzę na temat świata mody, bądź tego, co chcemy, żeby z nich wyciągnąć, do 15 minut kontaktu. Z każdym uczestnikiem. I teraz musisz to szybko powiedzieć, wyartykułować, wykrzyczeć, żeby to było dobitne, dosadne i zrozumiałe. No wiesz, no bo można... Nie, no wiesz, mogłabyś tak, żeby ci tak grzecznie powiedzieć w prawo, a nie w lewo. Wiesz, może odczep te tipsy, bo to też jest taka sytuacja, że jak mnie to drażni, a ja ciebie lubię, to dopiero inną osobę może drażni. To wchodzi. Słuchaj, skręcasz, nie kręcisz dupą, zdejmujesz te tipsy i zachowujesz się normalnie na wybiegu. I to jest opieprz. Ale z drugiej strony mogę to powiedzieć w pół godziny.
No tak.
I nikt z tego nic nie zrozumie, ale jak powiem tak dosadnie, to osoba... Okej. No wiesz, to cię zszokuje, ale potem mówisz, co on tak powiedział? Okej, no dobra. No i może i następnym razem na wybiegu widzisz nagle moją rozwrzeszczaną twarz i wtedy nagle hamujesz biodra, prostujesz plecy, nie masz tipsów i idziesz pięknie, tak? No wiesz, no na tym to trochę polega. Czary-mary.
Czary-mary. Chciałam też zapytać o jedną historię, która taka powiązana była właściwie chyba jedyny raz politycznie, czy kiedy przyszła do was Marianna Schreiber do programu. Mm-hmm.
My też byliśmy w szoku.
Ale właśnie chciałam się zostać, bo to wyglądało na to, jakbyście byli zdziwieni, kiedy ona o sobie mówiła. Ja mówię, nie, no niemożliwe, żebyście nie wiedzieli od początku, kim
wiesz
ona
co?
Jest.
Nie, to jest tak, że my wiemy. Nie, no wiesz, no ale ja nie znałem wcześniej Marianny. No też nie wiedziałem, że jest żoną polityka, no bo ona się nie udzielała jakoś medialnie. No,
no tak.
Jej Instagram, jak zobaczyłem pierwszy raz, bo tam mamy podpięte Instagramy, tak. Możemy sobie zajrzeć, no żeby zobaczyć tak. Jak osoba, wiesz, no to były głównie zdjęcia w bieli, jakieś takie nad basenem, pod basenem
tak.
I to, no wiesz, no to tak jak patrzysz, widzisz, co tam się dzieje, no tak mówisz, no dobra, no to tak tyle o sobie.
Niekoniecznie to jest żona ministra, tak?
Niekoniecznie to jest żona ministra, no nie było żadnego zdjęcia z pałacu prezydenckiego czy gdzieś z jakiejś nobliwej instytucji, więc nie pomyślałem o tym. Mhm. Myślę, że w trakcie jak usłyszeliśmy, no to tak sobie mówimy, kurczę, no i wiesz, bo to też takie przychodzi moment, w którym jak słyszysz taką wiadomość, jesteś na wizji, jesteś, tak. no to w głowie tam, mimo że udajesz, że to wszystko jest takie easy going, no to tak. Jednak masz coś tam w głowie i się jakieś, to jest tak jak kogoś nieraz nie poznajesz na ulicy.
Tak,
i udajesz, że rozmawiasz, a w głowie cały czas
kto
masz nieobecne oczy. Gdzie my się widzieliśmy? Co tak. To było? Jak to się tam stało? No wiesz, i to podobna sytuacja była. No co, no zaskoczenie, no takie, ale to też wiesz, tak, też musieliśmy to zrobić troszkę rozważnie, no bo wiedzieliśmy, że Marianna naraża się ogromnie. Mhm. Jest to jednak kobieta, która...
Nawet nie jednak.
No tak, ale nie, na zasadzie
wiem,
chciałem powiedzieć,
tak,
że jest to jednak kobieta, nie, która
nie chłopak,
się poddała
tak.
Pewnej ocenie, wbrew... sytuacji rodzinnej, mogło się wiązać dla niej to z ciężkimi, jakimiś przykrymi konsekwencjami. Wiesz, no każdy z nas jest człowiekiem, no nikt nie chciał jej zrobić, i z jakiej by nie było opcji politycznej,
tak.
Nikt nie chciał jej zrobić ani przykrości, ani jakoś tak potraktować niefajnie, więc nagle sobie tak myślisz, mówisz, kurczę, no jednak odważna, no coś się łamie może tam jakoś tak, wiesz, zaczynasz szukać takiego gestu, za którym poszła.
Tak.
I tak myślisz, i zawsze, no ja wybieram zawsze ten lepszy. No nie przyszła tu dla prowokacji, może przyszła, bo miała dość tego wszystkiego. Mhm. I tak sobie pomyślałem o tym, mówię, kurczę, no może zasługuje na głos i takie, żeby coś powiedzieć o sobie. No bo jeżeli zwrócimy na nią uwagę, to też zwrócimy uwagę na sytuację, w której ona jest. I ja miałem taką rozkminkę, okay. Nie wiem jak inni jurorzy. I ja byłem wzruszony w sumie tak potem połowie, że tak powiem, drogi myślowej swojej, bo mówię, kurczę, mega odważna. Ciekawe, jak w domu u niej to się zadziało, jak ta sytuacja wpłynęła na to, na jej wybór, że poszła, bo musiała się denerwować. No wiesz, no, normalna osoba idąc na
oczywiście.
Casting się denerwuje, a co dopiero mówiąc, osoba, która jest powiązana politycznie, idzie na casting. No, to dla mnie było, no, to była duża odwaga. Nie to, że może jakimś największym fanem byłem, ale jakby... Ruch, który zrobiła, był no, dla mnie imponujący. Tak. No uczciwie mówię.
Tak,
no,
bardzo
po
dobrze.
Prostu.
No. A ty śledzisz trochę, co się dzieje z Marianną, że partię założyła, była w wojsku?
Nie, już nie. Tak nie, wiesz, już tak nie śledziłem, bo to potem też tak... potem ona miała kilka takich mocnych wypowiedzi, jakichś takich, niekoniecznie z którymi się zgadzałem. No i tak mówię, a okej, okay, no to jednak tak różnie bywa z ludźmi. Mhm. I nie, że słowa krytyki czy nie krytyki, natomiast no... No, nie ma tam co śledzić dla mnie. No to nie jest temat, który mnie wciągnął. Może tak.
Zbliża się wielkimi krokami zakończenie castingu, tak? Deadline, który jest tam chyba do 14.
14 maja, tak mi się wydaje. No zbliża się. Jest dużo w ogóle, dużo zgłoszeń od dziewczyn w ogóle. Tak jak zawsze co roku było od chłopaków multum, a dziewczyny musieliśmy tak
naprawdę?
Wyławiać. Tak, no powiem
to
szczerze,
ciekawe,
to teraz jest zupełnie odwrotna sytuacja.
Ale nie, ale powiedzmy te 10 lat temu jak było?
10 lat temu to jeszcze nie było wersji dla chłopaków. Wersja dla chłopaków to jest chyba od 6 lat.
Mhm.
No chociaż przez tą pandemię to już mi te 2 lata umknęły,
ja
więc nie wiem, czy od 6 czy od 8.
Tak.
No generalnie jak wprowadziliśmy chłopaków, to było tak, pierwszy sezon to był tak się tam ktoś czaił, trochę przyszedł, trochę nie. Trzeba było tak odsiewać chłopaków. ale potem to było tak, że nie wiem, no 80% to byli chłopcy.
Coś podobnego.
No tak, no byłem w szoku w ogóle, że chłopaki tak się... No i powiem szczerze, byłem w... to w ogóle kolejna sytuacja, taka na plus w sumie dla chłopaków, że chłopaki przychodziły do programu zawsze przygotowani. Ciało zrobione, redukcja jakiejś tam masy czy tłuszczu, tak, czy czegoś, wszystko porobione, przygotowani, świeżutko od fryzjera, opalenie, z ciała zadbane, wysmarowane, wykremowane, a każda dziewczyna przychodziła z wersją wtedy mówiąc, no właśnie ja jestem teraz w procesie, tutaj będę robiła tamto, tutaj to, tu ścinam włosy, tutaj zostawiam dla was, żebyście wymyślili, a chłopaki, zrobiłem to, jestem taki przygotowany, chcę tego, staję na głowie, robisz szpagat, salta, wszystko, proszę bardzo, oto jestem. No to było takie wow. No chłopaki przygotowane, proszę bardzo. A w tym roku no po prostu przychodzi bardzo mało zgłoszeń od chłopaków.
Ciekawe. No to
ciekawe. No ciekawe, też no. Nie wiem, jaki jest tutaj konspekt. Myślę, że to, że w ostatnim sezonie, w finale były 3 dziewczyny, myślę, że to ich trochę powstrzymało, że jednak pomyśleli, że jednak dziewczyny mogą mieć większe tak, jakby takie
fory
w naszym programie. I to wcale nie jest prawda. Ja zawsze wspieram chłopaków. Zawsze, chociażby sławetny mój wybór Gała, Michał Gała, który miał słynny Gała Dance w naszym programie i to było akurat super zabawne, zrobił kilka wybiegów, ale to była osoba, która mnie bardzo wzruszyła.
Opowiedz troszkę, bo nie wszyscy oglądali.
Michał Gała przyszedł do naszego programu i był takim, na początku takim czymś zabawnym, takim akcentem. Ja mówię, słuchajcie, bierzemy go, on ma świetną energię. On wszystko robił. Rozebrał się przed kamerą, przeleciał przed kamerą w samych gaciach, w jakiejś koszuli, coś tam. Był taki, wiesz, ożywiał wszystkich. Wszyscy go lubili z programu. A Michał idzie, Ogała idzie. I to było tak, że każdy go kochał w tym programie. Fajnie wpływał na uczestników, motywował ich, ćwiczył dużo, miał piękne ciało. Urodę bardzo taką nietypową, taką bardziej w stylu Balenciaga, troszeczkę coś tam jakby typu Vetements, no taki niestandardowy. Nawet Prada. Rude włosy, takie jakieś tam dziwne, kręcono, proste. W programie go dofarbowaliśmy na rudo. Taki był, on piękne ciało miał zawsze, wysoki. No i okazało się, że za każdym razem, jak miał odpadać, to właśnie Gała. Mimo, że zrobił fajne zadanie, interesujące zdjęcie, urodę widzieliśmy, jaką miał w programie, więc broniłem go, bo mówię, nie zrobicie z tego człowieka jakiejś tutaj sobie, do jurorów oczywiście tak mówiłem, nie zrobicie tu sobie jakiejś zabaweczki. Mówię, on musi dostać uczciwe, że tak powiem, payoff za to, co zrobił. Tak. No więc mówię, zobaczymy. No i tak, słuchaj, wiesz, on naprawdę się starał. Za każdym razem robił wszystko na 100%. Wiadomo, komuś się mógł znudzić z urody, komuś się nie mógł podobać, ale jakby widziały gały, co brały. Tak. Stałem w jego obronie do 10. odcinka, obiecałem mu, że pojedzie na pierwsze wakacje. Mówię, pojedziesz na te wakacje, na tą sesję, zrobisz tą sesję i tak będę cię długo bronił. No i tak wyszło. Naprawdę starał się, za każdym razem to było coś, co aż to było widać. Wiesz, on po prostu był, jak sesja, to on był 100% przygotowany, zawsze dobrze zbudowany, zawsze nie jakiś tam, ktoś przytył w programie, ktoś schudł, ktoś stracił formę, on był zawsze na 100% i zawsze zaangażowany w każde działanie, w każdą jakąś sytuację, która się działa w programie na, nawet nie na 100%, na 200%. I uważam, że za to mu się zawsze należało jakieś takie uznanie.
Co myślisz o tym całym zjawisku ciała pozytywności?
Absolutnie uważam, że to jest świetne zjawisko i ciało pozytywność to jest coś, czego wiele osób nie rozumie, niestety, bo ciało pozytywność niesie ze sobą też zdrowie, niesie kondycję. To nie jest tak, że każdy, kto się rozbierze po prostu, nie robiąc ze sobą nic, to jest ciało pozytywność, bo ten aspekt pokazywania tego ciała, kiedy już ludzie przekroczą jakby barierę tego, że chcą się rozebrać, czy się nie chcą rozebrać i jeżeli już się pokażą, to teraz mnie bierzcie i taki jestem. Super, bierzemy cię, ale gdzie twoje zdrowie, gdzie kondycja, gdzie sytuacje, które za tym idą, gdzie jakość skóry, słuchaj, sama wiesz, że jednak pokazać można wszystko, ale ludzie też będą bardziej zainteresowani czymś spektakularnym.
No tak, ale teraz zobacz, że też jako tam gdzieś pojawiało się na okładce jakiegoś pisma, jakoś najseksowniejsza kobieta i tak no zdecydowanie otyła. I że mówię w tym sensie...
Nie wiem, ale to dla kogo jest najseksowniejsza? Wiesz, zawsze te takie najseksowniejsza, tak. Najmądrzejsza, najpiękniejsza, no to jest zawsze kwestia gustu. Mhm. I to nie jest tak, że ustalimy, że to jest najseksowniejsza. No nie wiem, według mnie niekoniecznie. Według mnie niekoniecznie.
Nie, ale to właśnie, że to jest pewnego rodzaju właśnie jaka tendencja w tej chwili.
Nie, to jest prowokacja taka.
To jest prowokacja,
myślę.
Uważasz?
No wiesz, jaka dla ciebie jest najseksowniejsza kobieta?
No nie wiem, ale w każdym razie na pewno nie chuda i na pewno nie otyła, tak?
Tak, no, nawet nie chodzi o jakiś BMI czy o coś, tylko tak. Naprawdę seks jest... No już uważam na przykład Sofia Vergara, no. Ona jest nie chuda, nie gruba, ale jest absolutnie sexy, tak? No tak jak na przykład wiele kobiet uważa, że super sexy jest, takie bożyszcze teraz jest włoskie, taki ten Michael Moron.
Ach tak, tak z tych wszystkich półporno filmików.
Tak, takich tych półporno filmików. No, znaczy, jak przyrzekam, jak widzę najpiękniejszego faceta świata w jego wydaniu, no to tak się mówię, Boże, co to za świat? Mm-hmm. Taki, wiesz, jakieś zdjęcia ostatnio po Instagramie latają, takie, że idzie z taką kobietą. Ma taką minę, rozpiętą koszulę, idzie, ciągnie tą laskę za sobą w taki sposób, jakby to była taka taczka z jakimś, nie wiem, tam stertą ciuchów. I to jest w ogóle wow, sexy, wow, gentleman. Dotąd rozpięty. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że to rozpięty, tylko całość, ta brylantyna, to tak. Wszystko takie jest... No to wygląda jak gangster z przedmieści, nie wiem, z Sycylii, czy gdzieś tam, no.
Co też mogłoby być.
To też mogłoby być. No tak, ale to ale nie jest prawdziwe, tak, bo to jest aktor, który jak przyjechał i opowiadał coś o swoim filmie, no to jego angielskiego nie jesteś w stanie zrozumieć. No naprawdę nie, no. Waiting you in kino, wiesz, no tego typu, no to takie, no nie wiem, no ja myślę, że seks jest przede wszystkim w głowie, w oczach, w zmysłach, w gestach, w czymś takim. Nazwanie najseksowniejszym człowiekiem świata czy kobietą jednej osoby nie jest prawdą i nigdy nie będzie, no mam takie wrażenie.
Tak. Tak jak był ten, pamiętasz, też wielki skandal. Chyba to też TVN było tam jakaś ta koreańska grupa tych chłopców że była wybrana ten K-pop.
Ach, no to ja w ogóle, to jest dla mnie ewenement. Ja ciągle jestem tym zafascynowany. Patrzę na to i nie jestem w stanie, wiesz, no chłopcy, jak chłopcy tam, to tak mało, to mniej tego widzę, ale te dziewczynki, które tam są, te takie fantazje męskie, 14-letnie,
tak, pedofilskie,
z paluszkami w buzi, w rajstopkach dotąd, jakby ja tego w ogóle nie rozumiem, że to jest jakby ogólnie akceptowalne. No. Jest to rzeczywiście bliskie temu, co powiedziałaś i mam takie wrażenie, że to jest taki stereotyp powielany dla takiego starszego pana, takiej cudownej, pięknej, nieskazitelnej dziewczynki, dziewicy, lolitki, tak. Tak. I to jest dla mnie mega ryzykowne takie, jak na to patrzę. Zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe.
No ale jest, też jest to pewna kwestia pewnej mody i pewno też to przyjdzie.
Myślę, że to też kwestia kultury, wiesz, bo ja bardziej składam to tak na karb kultury azjatyckiej, że tamte stereotypy i zachowania są troszeczkę inne. Pewnego rodzaju taka podległość, dominacja może samca 60-paroletniego nad jakąś dziewicą ledwo co pełnoletnią jest jakimś, nie wiem. Ale
te mangowe dziewczynki, prawda?
Tak, które są też takie. Też jest to takie bardzo... Tak. No ja jakby ciągle się temu przyglądam. Nikt na to nie reaguje, no to ja się patrzę. No, ale dla mnie to jest taka sytuacja. No ale też potem, wiesz, to przejęcie tego przez europejską modę. Tak. Nagle one wszystkie są twarzami marki Celine, Saint Laurent, wszystkich marek, które chcą się sprzedać w Azji. I jakby ten aspekt kulturowy nagle wyciszamy. I to jest dla mnie takie... Kurde, serio, jeszcze potrzebujecie więcej kasy, żeby to sprzedawać, pchać tamto? Tak. No nie wiem, no. Dla mnie to jest takie... Dziwne.
No tak, ale tak jak sam powiedziałeś, to już jak nie wiadomo o co chodzi o pieniądze, i tak, i to, żeby się sprzedawało, i coś patrzymy, ile jest polubień, i jakie są zasięgi, i to wszystko potem składa
się. Musi się sklejać, tak.
Tak, i to w sumie coś, co...
Naprawdę, to już wolę zasięgi Kim Kardashian, która jest chociaż konkretna, rozumiesz? No tak. Ma pupę, ma biust i wcale się tego nie wstydzi. Mówi o tym, robi to permanentnie, cały czas coś sprzedaje, maszyna do sprzedawania pieniędzy, ale tam nie ma kulturowych jakichś, wiesz, sytuacji, które cię w jakiś sposób zastanawiają. Sexy laska sprzedaje sexy majtki. O i tyle. No, to jakby klei się, wiesz?
No. No, jest to w jakiś sposób, wziąłabym uczciwe też.
Uczciwe, tak. I tam nie ma, wiesz, podtekstu jakiegoś dziwnego.
Tak. Tu jest taka zwyczaj w tym programie, że gość na koniec może właśnie zaprosić do czegoś, coś powiedzieć, jakieś swoje credo, odezwać się jakby już nie do mnie, tylko do kamery, więc...
No to ja się odezwę dzisiaj do chłopaków, mogę?
Dobra, oczywiście.
Kochani, kochane chłopaki, przychodźcie do nas na casting do Top Model, bo warto przede wszystkim, a mamy na razie mało zgłoszeń od chłopaków, więc przychodźcie, pokazujcie się, wysyłajcie fajne filmiki, a gwarantuję, że wszystkie przejrzę, wybiorę najfajniejszych. Także jeżeli macie ochotę i jeszcze tego nie zrobiliście, to do 12 bądź 14, bo już zapomniałem, do którego maja trwa casting online. Potem będę do was dzwonił i zrobię jakąś taką fajną grupę chłopaków i no i co? I poprowadzę was do kariery. Zapraszam.
A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Jak zwykle dobrze nam się rozmawiało.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Kocham taki klimat. Super fajne takie studio i bardzo miła, merytoryczna rozmowa.
Bardzo, bardzo dziękuję, Dawid. I bardzo oczywiście dziękuję państwu. Zapraszam do kolejnego odcinka i jak zwykle czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia.